Czy wasze wojska są gotowe w przypadku, gdy Rosja rozpocznie operację pod fałszywą flagą? Pytał w sobotę w Monachium prezydent Ukrainy. Powrót intensywnej zimy w Beskidach. GOPR ostrzega przed trudnymi warunkami w górach. W faktach również śledzimy rywalizację skoczków w Sapporo. Trwają tam kwalifikacje. Prezydent Ukrainy podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa ostrzegał przed zagrożeniem dla państw Unii Europejskiej ze strony Rosji. Stwierdził, że Białoruś staje się trampoliną dla rosyjskich operacji zagranicznych. Przemawiając podczas konferencji bezpieczeństwa, Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Rosja za kilka miesięcy planuje wysłać wojska na Białoruś pod pretekstem ćwiczeń. Ukraiński przywódca kolejny raz apelował również o pomoc. Bez armii Ukrainy, armia Europy nie wystarczą, żeby powstrzymać Rosję. Taka jest rzeczywistość. Tylko nasza armia w Europie ma nowoczesne doświadczenie na polu bitwy, ale nasi żołnierze nie wystarczą. Potrzebujemy tego, co możecie nam zapewnić. Broni, szkoleń, sankcji, finansowania, presji politycznej i jedności. Podkreślał Zełenski. Biznesy upadają, nie można dojechać do sklepu, a przekroczenie rzeki to niekiedy prawdziwa walka. Bywa, że przejazd ze Słubic do znajdującego się za Odrą Frankfurtu trwa nawet kilka godzin, mówią mieszkańcy przygranicznego miasta. Z niepokojem przyjęli informację o przedłużeniu przez niemiecki rząd kontroli na wjeździe na terytorium naszych zachodnich sąsiadów.
W Niemczech są jakieś święta, to wszystko się kumuluje i się robi z tego duży problem, bo to czasami się po dwa dni potrafi rozładowywać ten cały korek.
No i stoi całe miasto czasami i trzeba na przykład pod prąd jechać do domu, żeby po prostu wyjechać do pracy czy do szkoły. Nie da się jakoś wszędzie wtedy jeżdżą. Nie jeżdżą na przykład właśnie jedną ulicą, po prostu dłuższy korek, tylko już z każdej strony, bo wiadomo, chcecie szybciej dojechać.
Czy życie w miejscowościach na granicy polsko-niemieckiej to życie na granicy wytrzymałości?
Zgadza się.
Jest problem rzeczywiście tak duży?
I zakupy zrobić cokolwiek. Bywa, że to jest w stanie w kilku godzin albo i dłużej.
Usłyszał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
Fakty na weekend w RMF FM.
W Beskidy wróciła zima. Warunki narciarskie są dobre, ale jeśli ktoś wybrać się, chciałby się na wędrówkę po górach, powinien się dobrze przygotować. Ciepłe ubrania, odpowiednie buty, naładowany telefon, coś ciepłego do picia to konieczność. Trzeba też śledzić prognozy pogody.
Przygotujmy się na takie mocne warunki zimowe. Na pewno wysoko w górach przy tym opadzie śniegu, który jest prognozowany i przy tych wiatrach będą zawieje, będą szlaki zawiane, więc te etapy przejścia, które czasami są na drogowskazach w godzinach określone, mogą się podwoić, czasami potroić, więc to też weźmy pod uwagę. Weźmy pod uwagę również to, że dzień jest dalej krótki. O godzinie 17 warto już nie być w górach, tylko zejść gdzieś w doliny.
Mówił Ryszard Kurowski, ratownik beskidzkiej grupy GOPR. W japońskim Sapporo trwają kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich na Okurajamie. Skoki oddali już m.in. Kacper Juroszek, Maciej Kot czy 52-letni Noriaki Kasai. Cała trójka zapewniła sobie już udział w dzisiejszej rywalizacji. Początek konkursu o 3:00. Będziemy go śledzić w nocnych faktach RMF FM. Uczniowie z kolejnych województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego jako ostatni w kraju rozpoczęli wyczekane ferie zimowe. Częstochowska policja przypomina, by dbając o bezpieczeństwo dzieci, które będą wyjeżdżać na zimowy wypoczynek, zadbać o kontrolę autokarów.
Policjanci będą sprawdzać wówczas stan techniczny samochodu, jak również stan psychofizyczny kierującego. Sprawdzą również dokumenty kierowcy po to, aby ta podróż była bezpieczna i aby wszystkie dzieci, czy też młodzież bezpiecznie dojechała do celu.
Zapewniała w rozmowie z RMF Max podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. A my młodzieży życzymy oczywiście, aby przez te 2 tygodnie solidnie odpoczęła. Z roku na rok coraz więcej osób wie, czym jest transplantologia. Cieszy to szczególnie lekarzy, którzy przekonują, że przeszczepy narządów bardzo często są jedynym ratunkiem dla ciężko chorych. Zeszły rok był bardzo dobry dla polskiej transplantologii. Dzięki przeszczepom szanse na nowe życie w naszym kraju dostało 2258 pacjentów. Zdecydowana większość to transplantacje od zmarłych dawców. Nasz reporter Michał Radkowski rozmawiał na ten temat z profesorem Romanem Danielewiczem, przewodniczącym przewodniczącym Krajowej Rady Transplantacyjnej.
Gdybyśmy mieli laikowi wytłumaczyć, czym jest transplantologia, czy możemy porównać to do wymiany baterii w urządzeniu?
To duże uproszczenie, ale przekładając to na język medycyny, czy na te czynności, które wykonujemy, w bardzo dużym uproszczeniu tak jest. Zastępujemy zużyty, niewydolny narząd ubiorcy poprzez przeniesienie zdrowego narządu oddawcy. Oddawcy zmarłego albo oddawcy żywego, w zależności od tego, o który narząd chodzi. Bo oczywiście nowe serce można jedynie pozyskać oddawcy zmarłego. Natomiast nerkę czy fragment wątroby można także przeszczepić od dawcy żyjącego.
Trzymając się tej analogii, no można powiedzieć, że jest tutaj pewna różnica, bo jeśli chciałbym mieć dobrze działający sprzęt, to muszę zużyte baterie wymienić na zupełnie nowe. A tutaj zużyte baterie wymienia się na inne baterie, które też są w użyciu. Tylko muszę je wyjąć z innego urządzenia.
Tak, i nie możemy w oczywisty sposób pobrać serca oddawcy żyjącego, tylko oddawcy, u którego stwierdzamy śmierć mózgu i możemy to serce przenieść. Natomiast też troszkę inna jest sytuacja, jeżeli chodzi na przykład o przeszczepienie nerki, bo wówczas nie musimy tych zużytych baterii w ogóle wyrzucać z organizmu, nie musimy ich utylizować, bo one nam nie przeszkadzają w przeszczepieniu, natomiast dokładamy nerkę zdrową, tę w pełni naładowaną jakby nową baterię w inne nieco miejsce niż normalnie nerki funkcjonują.
I okazuje się, że czasami niekoniecznie potrzebne są dwie baterie, bo na jednej też sprzęt daje radę.
Tak, i to samo dotyczy też dawcy żywego. Jeżeli pobieramy jedną nerkę od żyjącego dawcy, który wcześniej jest zbadany, jest w pełni zdrową osobą, która ma wydolne nerki, ta osoba będzie mogła żyć z jedną nerką, a ta druga pobrana, przeniesiona do organizmu biorcy, będzie służyła biorcy.
Jeśli mam zegar na ścianie i nagle on mi się zatrzyma, no to sprawdzam baterię. Okazuje się, że one są niesprawne. Sięgam po nowe opakowanie, wyjmuję dwie baterie, zegar znowu zaczyna działać. To jest czynność, która zajmie mi pewnie 3-4 minuty. No w przypadku przeszczepu narządu to jest znacznie dłuższa operacja.
Ta operacja jest znacznie dłuższa i tu apel do wszystkich, którzy nas słuchają, którzy mogą być w zagrożeniu właśnie takiej dysfunkcjonalności. Nie czekajmy na to, aż ten zegar się zatrzyma. Nie powinniśmy na to czekać. Wykonywanie badań profilaktycznych, sprawdzanie czynności naszego serca, wątroby, czy w szczególności odnotowywanie jakichś nieprawidłowości, które są, to są sygnały, które trzeba odpowiednio wcześnie wykorzystywać i wykonywać badania po to, żeby stwierdzić, czy nasze nerki, serce, wątroba prawidłowo pracują. Wtedy możemy wyprzedzająco pewne rzeczy zrobić. I to jest znacznie korzystniejsze dla nas, bo potem, trzymając się już tej analogii, nie trzeba będzie tego zegarka od nowa regulować. Wystarczy odpowiednio wcześniej dokonać tych zmian. Przygotowanie do przeszczepienia jest kilkumiesięcznym zwykle okresem, kiedy trzeba wykonać cały szereg badań u biorcy narządu, sprawdzających wydolność innych czynności organizmu, wątroby, serca, płuc, nerek. Upewnienie się, że wymagająca operacja, której ta osoba będzie poddana, będzie bezpieczna dla tej osoby, że nie narazimy go na jakieś niepotrzebne ryzyko. I wówczas po upewnieniu się, że takiego ryzyka nie ma, wykonywane jest przeszczepienie, potem leczenie immunosupresyjne. Sprawa nieco bardziej jest skomplikowana, jeżeli kwalifikujemy do przeszczepienia parę dawca i biorca. To w przypadku przeszczepienia nerki od żyjącego dawcy, czy fragmentu wątroby, bo tutaj mamy absolutnie szczególną sytuację, kiedy dawca narządu nie wymaga tej operacji. My musimy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, żeby nie spowodować żadnego ryzyka dla tego żyjącego dawcy. I ten dawca właśnie musi być bardzo skrupulatnie zbadany, oceniony co do ryzyka nie tylko bezpiecznego przejścia przez procedurę pobrania narządu, ale także co do dobrej jakości życia przez kolejne x lat, które dla tej osoby jest przewidziane, tak jak to wynika z długości życia.
Pan mówił o ryzyku, ale często też pacjenci, mówiąc o transplantologii czy o transplantacjach, mimochodem mówią o ryzyku, bo to jest taki zabieg, że nie mamy 100% pewności, że wszystko się powiedzie.
Wszystkie przeszczepienia narządowe to jest procedura inwazyjna. Jest znieczulenie ogólne, jest naruszenie ciągłości powłok, jest naruszenie ciągłości naczyń. Te ryzyka istnieją. Ja ich nigdy nie ukrywam przed swoimi pacjentami, przed biorcami, przed dawcami, z którymi rozmawiam. Mówię im wręcz, są doniesienia światowe, jest jest literatura, która mówi, w czasie takiego zabiegu można umrzeć. Natomiast to do nas, lekarzy, należy ocena tego ryzyka w indywidualnym przypadku tej konkretnej osoby, ale także do nas należy wykonanie wszystkiego w taki sposób, żeby to ryzyko minimalizować, to ryzyka występujące związane z zakażeniami, z krwawieniem czy z innymi inwazyjnymi procedurami. One są, nie ukrywamy tego przed biorcami, nie ukrywamy tego przed dawcami, ale wykorzystujemy swoje najlepsze umiejętności, żeby im zapobiec i zwykle wygrywamy wspólnie z biorcą i z dawcą.
Jeśli pacjent przejdzie taką transplantację, jest później pod stałą opieką lekarzy, jak rozumiem, to już jest taka opieka do końca życia?
Tak, i trzeba to podkreślić, że transplantologia to nie jest domena chirurgów transplantacyjnych. Ja jestem chirurgiem ogólnym, wykonuję przeszczepienia nerek, ale cały okres przygotowania, w którym także uczestniczę, przygotowania i dawcy, i biorcy, to jest przede wszystkim domena nefrologów. I potem opieka w odległym okresie, po tym jak pacjent wychodzi z oddziału chirurgicznego, co zwykle przy przeszczepieniu nerki od żyjącego dawcy nie zajmuje dłużej niż 2 tygodnie, potem przez lata całe pacjent jest pod opieką właśnie nefrologów. I dalej, jeżeli przeszczepienie wątroby, to hepatolodzy, czyli osoby, które interniści, którzy zajmują się chorobami wątroby, ale także są wyspecjalizowani w leczeniu immunosupresyjnym, czyli leczeniu odrzucania narządu po przeszczepieniu. Przeszczepienie serca to kardiolodzy, przeszczepienie płuc to pulmonolodzy. My zawsze musimy mieć tych partnerów i przed, i po przeszczepieniu, bo to oni przede wszystkim wykonują tę opiekę odległą.
W Polsce transplantacja wykonuje się od ponad 50 lat. Więcej informacji o przeszczepach organów mamy dla Was na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.